Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Moi drodzy, słuchacze i przede wszystkim czciciele Słowa Bożego. Po tej dość długiej i krętej drodze, która przez ostatnie spotkania prowadziła nas na górę Choreb, zatrzymujemy się razem z Mojżeszem, by wejść w obecność. Obecność Pana. Przeczytaliśmy w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia według Targumu Neofiti, że Mojżesz doszedł do góry Choreb, nad którą objawiła się chwała obecności Pana. Potem dociera do nas słowo, wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniach ognia ze środka krzewu. On, Mojżesz, patrzył, a oto krzew płonął ogniem, ale krzew nie spłonął od niego. Krzew nie został wchłonięty przez niego, przeczytamy w Biblii Hebrajskiej. Dlaczego Mojżesz nie uciekł na widok anioła Bożego? I skąd ta ciekawość płonącym krzewem? Rabini żydowscy odpowiadają bardzo krótko na to pierwsze z zadanych przed chwilą pytań. Gdzie mógłby uciec Mojżesz, skoro Bóg jest wszędzie? Co więcej, część żydowskich myślicieli dodaje, że aby uspokoić Mojżesza, Bóg odezwał się do niego, używając głosu jego ojca. Inicjatorem tego spotkania jest Pan. On zstępuje, uniża się, jak to powiedzieliśmy sobie w poprzednim spotkaniu, odwołując się nawet do dużo, dużo późniejszego tekstu świętego Pawła, który zresztą dotarł do naszych uszu w minioną niedzielę jako drugie czytanie. Bóg, który się uniża, który przychodzi, by być z człowiekiem. Ten Bóg chce nawiązać dialog z Mojżeszem. Dlatego również Bóg w jakiś sposób przystosowuje się do wyobrażeń człowieka na temat Boga, jego obecności, jego potęgi, tego sakrum, świętości Bożej. Właśnie to miejsce, ta góra, Choreb, Synaj, staje się miejscem świętym, bo zstępuje na nią Bóg. Co ma zrobić człowiek? Odpowiedź zdaje się być bardzo prosta. Bo w każdej religii pojawia się jakieś rytualne działanie. Człowiek potwierdza uznanie sakralności, doświadczenia, wejścia w przestrzeń sakrum przez ryt. I to jest pierwszą odpowiedzią w dialogu z Bogiem. Sami dobrze wiemy, że gdy wchodzimy w tę przestrzeń sakrum, choćby ograniczoną murami kościoła, zmienia się nasze zachowanie, jakby automatycznie przycichają głosy. Zaczynamy patrzeć z uwagą w tę przestrzeń, w której się znajdujemy. Oczywiście wiemy też dobrze, że współczesny człowiek bywa tak bardzo nieświadomy sakrum, że trzeba mu o tym przypominać. W wielu miejscach na świecie przed wejściem do świątyń stoją ludzie, którzy przypominają o wyjątkowości tych miejsc. Zwracają uwagę na strój, na właściwe zachowanie, upominają rozgadanych, przymuszają niejako do zachowania wewnętrznego i zewnętrznego skupienia. W spotkaniu Mojżesza z Bogiem właśnie tę rolę przejmuje Bóg, przejmuje anioł pański. Mojżesz nie wie, że znajduje się w miejscu świętym. Nie ma takiej świadomości, nie ma wytyczonych granic. Ta przestrzeń nie została wcześniej przez nikogo oznaczona jako święta. Powiedzieliśmy sobie w ostatnim czy przedostatnim spotkaniu, że gdyby Góra Choreb była znana jako miejsce objawień Bożych, to pewnie Jetro zwróciłby uwagę swego zięcia na ten fakt. Jednak zanim rozwiniemy ten wątek, chciałbym przez moment zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, na pytanie, które Mojżesz zadaje w trzecim wersecie. Odwrócę się, żeby przyjrzeć się temu wielkiemu zjawisku, przeczytamy w Targumie Neofiti, dlaczego krzew się nie spala? Sam fakt płonącego krzewu nie był dla Mojżesza niczym nowym, niczym zastanawiającym czy zaskakującym. Zaskoczenie budził fakt, że krzew cały czas płonął. Nie podlegał normalnemu, zwyczajnemu procesowi spalania. Inny z Targumów zaznaczy, krzew był zielony i nie spalał się. To właśnie w szczególny sposób zwróciło uwagę naszego bohatera. Ciekawość wobec niespotykanego zjawiska sprowokowała Mojżesza do zatrzymania się, do skupienia uwagi, do procesu myślowego, którego celem było znalezienie odpowiedzi. Pojawiło się w Mojżeszu jedno z ważniejszych pytań, które dotyka każdego człowieka na drodze wiary. Dlaczego? Po co? I jak to bywa w historii ludzi wierzących, czyli każdego z nas, na to pytanie nie znalazła się odpowiedź. Bóg nie wytłumaczył, dlaczego krzew się nie spala. Natomiast samo zjawisko stało się punktem wyjścia do spotkania, do rozmowy, która w życiu Mojżesza zmieniła wszystko. Mojżeszu, Mojżeszu, on zapytał, o co chodzi? Odpowiedział mu, nie podchodź tu blisko. Zdejmij sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Tak przetłumaczy nam 4 i 5 werset 3 rozdziału Księgi Wyjścia, Biblia pierwszego Kościoła. Zdejmij sandały, zdejmij buty, bądź boso, dotknij prochu. Przypomnij sobie, że prochem jesteś. I może gdzieś w naszych głowach od razu pojawia się kolejna część tego zdania, w proch się obrócisz, albo wrócisz do prochu. Oczywiście mamy świadomość tego, że to zdanie wypowiedziane przez Boga do Adama, również w 3 rozdziale, ale Księgi Rodzaju, jest obietnicą. Obietnicą powrotu do raju. Powrotu do takiej bliskości z Bogiem, takiej relacji z Bogiem, która jest absolutnie szczęściodajna, jest gwarancją totalnego bezpieczeństwa życia i otwiera na doświadczenie miłości, która przekracza wszystko. Zdejmij sandały. Mimo że Tora nie mówi o tym jasno, według niektórych komentatorów kapłani, którzy posługiwali w świątyni, chodzili boso. Wzmiankuje o tym jeden z ważniejszych zbiorów Midraszy, Exodus Rabba. W czasach drugiej świątyni nie można było nosić obuwia na całym wzgórzu świątynnym. Tę tradycję przejęli również Samarytanie, którzy boso wchodzą na górę Garizim. Współcześnie na pewno wielu spotkało się z tym zwyczajem, a właściwie obowiązkiem, jaki panuje w islamie. Nie można wejść do meczetu, nie zdjąwszy wcześniej swoich butów. Skoro Bóg jest obecny w przybytku, stanięcie przed Jego obliczem domaga się oczyszczenia. Więc to zdjęcie obuwia przed wkroczeniem do przestrzeni sakralnej może być uznane za jakiś akt puryfikacji, który przygotowuje do pełnienia posługi. Jeden z ojców kapadockich, święty Grzegorz z Nazianzu, napisze w swoim dziele modlitwy, że nic, co martwe, a więc nieczyste, nie może rozdzielać człowieka i Boga. Święty Augustyn zauważy, że sandały Mojżesza mogły być sporządzone ze skóry martwych zwierząt. Ambroży z Mediolanu w egzegezie 3 rozdziału Księgi Wyjścia podda sugestię, że sandały Mojżesza reprezentują to, co światowe i nieczyste w człowieku. A z koncepcji świętości wynika, że do miejsca świętego nie może przeniknąć nic, co jest nieczyste. To, co święte, może być tylko czyste. Dlatego w religii Izraela przeciwieństwem sakrum nie jest profanum, znane nam z tego podziału średniowiecznego, ale to, co nieczyste. Co więcej, kiedy Mojżesz zdejmuje sandały, uznaje nie tylko świętość Boga, ale też Jego wyższość. W 10 wersecie 4 rozdziału Księgi Wyjścia Mojżesz nazwie siebie sługą Boga, Bożym niewolnikiem. A ten termin ebed może oznaczać również kogoś, kto się staje nosicielem obietnicy wynikającej z zawartego przymierza. Osobą, która sprawuje kult religijny. Idąc dalej za tą interpretacją, można powiedzieć, że ebed to dworzanin, urzędnik królewski, a nawet król w relacji do Boga. Jak się później okaże, ta relacja będzie wyjątkowa, będzie się wiązać ze szczególnymi przywilejami, które Bóg potwierdzi bardzo wyraźnie już po wyjściu Izraelitów z Egiptu wobec starszego rodzeństwa Mojżesza, mówiąc o tym, że rozmawia z Mojżeszem jak z przyjacielem. Wróćmy jednak do tematu oczyszczenia, które jest praktykowane do dziś na całym Bliskim Wschodzie. Do tej pory nad wejściem do rozmaitych świątyń, starych świątyń egipskich, można spotkać napis: kto wchodzi do świątyni, ma być czysty. I owo oczyszczenie może mieć różny charakter. Poza zdjęciem obuwia można być zobowiązanym do obmycia, okadzenia, do złożenia jakiejś ofiary albo wyznania win. Im częściej człowiek spotyka się z Bogiem, im częściej podejmuje funkcję sprawowania kultu, tym bardziej musi uważać i dbać o to, by być oczyszczonym. Naturalnie w religiach egipskich czy mezopotamskich te oczyszczenia, będąc częścią rytuału, mają przede wszystkim charakter magiczny. Niezwykłą wagę przywiązywano do oczyszczenia najwyższego kapłana, a nawet króla, ponieważ świat, a w nim również obecni bogowie, byli nieustannie zagrożeni przez siły chaosu. Trzeba było więc bardzo wyraźnie zaznaczyć granice sakrum. W odniesieniu do Boga Izraela takie zagrożenie nie ma miejsca. Świętość jest jednym z jego najważniejszych atrybutów. Więc Pan jest ponad wszystkim, co może ulec skalaniu lub stać się nieczyste. W jego obecności wszelkie zło czeka zagłada. Zaznaczy to bardzo wyraźnie prorok Izajasz w wielu miejscach swojej księgi. Bóg jest świętym Izraela, więc nakaz oczyszczenia nie ma na celu obronić świętość Boga, ale ochronić życie narodu. Bóg zdaje się być ogniem, który spala zło, który trawi wszelki grzech. Kiedy patriarcha Jakub będzie wracał ze swoją rodziną do ziemi swego ojca, rozpoczynając budowę ołtarza w Betel, tym miejscu, w którym doświadczył Boga wiele, wiele lat wcześniej, podczas ucieczki przed zemstą i gniewem swojego brata Ezawa, właśnie w tamtym miejscu Jakub powie do swoich najbliższych: usuńcie wyobrażenia obcych bóstw, jakie macie u siebie, oczyśćcie się, zmieńcie szaty. Wyruszamy do Betel, postawię tam ołtarz Bogu. Być czystym przed Bogiem, to znaczy być wolnym od grzechu. W 25 wersecie 36 rozdziału Księgi Ezechiela przeczytamy: wyleję na was czystą wodę i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Wezwanie, które jest obietnicą. Zresztą wyraźnie to widać u Ezechiela. 18 rozdziałów wcześniej Bóg wyda polecenie: oczyśćcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Po 18 kolejnych rozdziałach księgi Bóg doskonale wie, że to się nie uda, że nawet jego lud, będący na wygnaniu, swoimi siłami nie jest zdolny do takiego oczyszczenia, do przyjęcia takiej wolności, do docenienia wolności od grzechu, więc składa obietnicę. Ale wróćmy już do Księgi Wyjścia i do Mojżesza, który patrzy z zaciekawieniem, z fascynacją, chciałoby się powiedzieć mysterium fascinosum i mysterium tremendum, tajemnica fascynująca i jednocześnie przerażająca, budząca pewien strach, krzew, który płonie, ale się nie spala. Jedna z Hagat ujętych w zbiorze Midraszy, Exodus Rabba, ale również komentarz Filona o życiu Mojżesza, czy tekst świętego Augustyna, podpowiada interpretację, że ów płonący krzew symbolizuje Żydów, którzy, choć uciskani przez Egipcjan, są niezniszczalni. Owa siła bierze się z obecności Boga, jak zaznacza to jeden z mędrców żydowskich. Bóg jest z Izraelem. Bóg jest ze swoim narodem, nawet w niewoli. Tym bardziej, że ta kolczasta roślina zdaje się być bardzo charakterystycznym symbolem uciemiężenia. Inna z tradycji głosi, że Bóg wybrał taki niepozorny krzew, by pokazać, że nie ma na ziemi takiego miejsca, w którym nie chciałby być obecny. Jaki to krzew? Właściwie nie wiadomo, ponieważ słowo senech pojawia się w Biblii dwa razy, i współcześnie nie bardzo wiadomo, co ono oznacza. Część badaczy sądzi nawet, że podobieństwo brzmienia słowa użytego w tekście biblijnym z nazwą Góry Synaj może sugerować albo tajemniczą grę słów, albo nawet powiązanie miejsca objawienia się Boga Mojżeszowi z późniejszym objawieniem wobec całego narodu już po wyjściu z niewoli. Płonący krzew, krzew w ogniu. Ogień, jak dobrze wiemy, jest stałym symbolem objawienia Bożego. I to nie tylko w Biblii. Ogień, który wiąże się też ze światłem czy blaskiem, jest stałym atrybutem rozmaitych bóstw. W poematach mezopotamskich przeczytamy, że gdy Marduk przygotowywał się do walki z Tiamat, umieścił przed sobą błyskawicę. W innym z tekstów Marduk będzie wysławiany jako słońce błyszczące, dająca światło pochodnia, szalejący ogień. W hymnach o bogini Isztar znajdujemy opisy przystrojenia jej postaci w szatę władzy, otoczenia blaskiem świetlistym. Inny z bogów, Szamasz, jest nazywany jaśniejącym i rozświetlającym niebiosa. W Biblii Bóg Wszechmogący często pojawia się pod postacią ognia. Jest w ogniu obecny, czasami nawet nazywany ogniem. Ale w spotkaniu Boga z Mojżeszem ogień nie jest groźny, jakby został pozbawiony swojej destrukcyjnej mocy. Wniosek płynący z tego faktu jest oczywisty. Człowiek, który znajduje życzliwość u Boga, nie musi się Boga lękać. Warto sobie przy tej okazji zadać bardzo proste pytanie. Czy mam w sobie przekonanie o Bogu życzliwym? Bogu, który chce spotkania ze mną. Bogu bliskim. Kontekst wydarzeń paschalnych, w których będziemy uczestniczyć już za kilka dni, przynosi bardzo jasną i konkretną odpowiedź. Dlatego tym bardziej zachęcam was wszystkich, siostry i bracia, do zastanowienia się nad obrazem Boga, jaki mamy utrwalony w naszych sercach. I jednocześnie zapraszam was już teraz na kolejne spotkanie z Mojżeszem.